sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Paweł Kretkowski, nieustająco przed mikrofonami studium
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. Oczywiście zgodnie z zapowiedzią powrócimy do wydarzeń ligowych i pucharowych na siatkarskich parkietach. Później zajrzymy do Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu na gale Automobil Klubu Wielkopolski. Będzie także o tenisie. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i będzie także raz jeszcze o koszykówce i o piłce ręcznej, ale tym razem w młodzieżowym wydaniu. To wszystko do 20. Niedziela, 8 dzień lutego. Przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Snowboardzistka Aleksandra Król-Wallas zajęła 7 miejsce w slalomie gigancie równoległym podczas trwających we Włoszech zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jedna z naszych nielicznych nadziei na medal. W kwalifikacjach miała 5 czas. W 1/8 finału pokonała Kanadyjkę Aurélie Mossin, a w kolejnej rundzie przegrała pojedynek z reprezentantką gospodarzy, Lucią Dalmasso. Złoty medal wywalczyła dość niespodziewanie Czeszka Zuzanna Maderowa. Główna faworytka, jej rodaczka Ester Ledecka, odpadła w ćwierćfinale. Wśród mężczyzn triumfował Austriak Benjamin Karl, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk. Występ zakończyli w kwalifikacjach. W Val di Fiemme w narciarskim biegu łączonym zwyciężył Norwek Johannes Hesflot Klebo. Dominik Bury był 32, a Sebastian Dreja 47. W Anterselwie, gdzie odbywają się konkurencje biatlonowe, sztafetę mieszaną wygrali Francuzi. Polacy w składzie Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz zajęli 9 miejsce. W Cortinie d'Ampezzo na trasie zjazdu dramat przeżyła Amerykanka Lindsay Vonne, 41-letnia. Jedna z najlepszych alpejek w historii upadła na początku trasy, a po interwencji ratowników została helikopterem przetransportowana do szpitala. W cieniu tego wydarzenia złoty medal wywalczyła jej rodaczka Breezy Johnson. Polscy tenisiści pokonali Egipt 4-0 w rozegranym w Kairze meczu Pucharu Davisa. Dziś wygraną biało-czerwonym zapewnili debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński, którzy pokonali Michaela Sowiego i Farysa Zakarię 7-6 i 6-4. Dzięki wygranej Polacy we wrześniu powalczą w grupie światowej pierwszej o prawo gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju 2027 roku. Magdalena French i Magda Linette awansowały do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Dausze. Najpierw French po blisko 3 godzinach pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6-3, 4-6 i 7-6, a później poznaniankę Linette wygrała z Brytyjką Sonai Kartal 6-4, 3-6 i 6-3. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny w dzisiejszych meczach ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Netland MKS Kalisz przegrał w Głogowie z Chrobrym 25-27, a Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała na własnym terenie MMTS Kwidzyn 30-28. W Lidze Centralnej Szczypiornistów Grunwald Poznań wygrał z Gwardią Koszalin 27-20, a wśród pani Enea PR Poznań wygrała w Kielcach z Koroną 31-30. W pierwszej lidze koszykarzy trwa spotkanie w Lesznie, gdzie miejscowa Nowimex Polonia podejmuje ekipę SKS-u Starogard Gdański. W trzeciej kwarcie gospodarze przegrywają 36-41. Na piłkarskich boiskach dziś 3 mecze 20. kolejki Ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Pogoń Szczecin zremisowała z Burgbet Termaliką Nieciecza 1-1, a Raków Częstochowa z Radomiakiem 0-0. Dobiega końca spotkanie w Katowicach, gdzie GKS podejmuje ekipę Łódzkiego Widzewa. Na 10 minut przed końcem gospodarze prowadzą wciąż 1-0.
8,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie tę godzinę zaczynamy od nagrania Roba Thomasa Hard to be Happy, a później już za 3,5 minuty będzie o siatkówce. Po wielu latach przerwy znowu wystąpiła wielkopolska drużyna siatkarek w finałowym turnieju Pucharu Polski. Turniej Final Four właśnie pucharowej rywalizacji odbył się tym razem w Elblągu. Wczoraj mecze półfinałowe. Najpierw Developers Rzeszów przegrał z łódzkimi Bodlawanymi 1-3. Później Netland MKS Kalisz uległ BKS-owi Bostwicie Bielsko-Biała 0-3 w setach do 20-20 i 20-21. Dzisiaj już odbył się wielki finał, w którym Łódzkie Budowlane wygrały z BKS-em 3-0. Jak mówiliśmy, ekipa Netland MKS-u Kalisz to jedyny pierwszoligowiec w tym doborowym gronie. Posłuchajmy, jak występ w całym tym turnieju oceniła siatkarka kalijskiej drużyny Sonia Kubicka.
To jest dla nas super doświadczenie, bardzo fajna zabawa, bardzo fajne spotkanie. Szkoda, że od początku nie grałyśmy tak, jak już później się rozkręciłyśmy, ale naprawdę fajne widowisko i fajny mecz dla nas. Na początek grałyśmy bardzo słabo, nie ma co ukrywać, aczkolwiek z każdą piłką później już było coraz lepiej. Mamy bardzo dużo młodych dziewczyn, mamy bardzo dużo dziewczyn, które jeszcze nie grały ani w Eurolidze, ani na Pucharze, więc to jest naprawdę fajne doświadczenie dla całej drużyny. Nasza historia z Pucharem właśnie się skończyła, więc teraz skupiamy się na lidze. Nie ukrywamy, że chcemy po prostu zrobić w tym sezonie awans, no i to jest nasz główny cel.
I oby tak właśnie się stało. Zatem w tej 18. kolejce pierwszej ligi kobiecej siatkówki drużyna z Kalisza nie występowała. Przełożyła swój mecz z Nike Węgrów na 25 dzień lutego o 18. Wtedy mecz w arenie Kalisz Netland MKS kontra Nike Węgrów. Inna wielkopolska drużyna Enea KS Piła przetrzebiona chorobami i kontuzjami pojechała na mecz do Szczyrku z tamtejszym SMS-em Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Niestety podopieczne Damiana Zemmo z wszystkimi perypetiami nie poradziły sobie do końca i przegrały dość gładko 0-3 w setach do 18, do 23 i do 16. W innych meczach pierwszoligowych siatkarek Płomień Sosnowiec pokonał Legionowie 3-0, Komunalnik Nysa też 3-0 zwyciężył Karpaty Krosno, ekipa Kopko i Mielin wygrała po tiebreaku z Solną Wieliczka 3-2, a Bas Białystok przegrał z KSG Warszawa 0-3.
W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej za nami tylko jeden mecz z udziałem wielkopolskiej drużyny, to Biofarm Szamotulanin Szamotuły, który wygrał na wyjeździe z TSS-em Gdańsk 3-1. Derbowe starcie UKS-u z ZSMS Poznań z Enea Energetykiem Poznań we wtorek, a w innych spotkaniach już bez wielkopolskich drużyn Gdania Politechnika Gdańsk pokonała ekipę Pałacu Bydgoszczy 3-0, a Skarpa Toruń wygrała z UKS-em Powiat Kołobrzeski 3-1.
Zmienne szczęście wielkopolskich siatkarek w 14. kolejce grupy drugiej ligi pań. Drużyna GLKS-u Barycz Janków Przygocki wygrała u siebie z AZS-em WF-em Warsowią 3-1 w setach 22-25, ale później wszystkie już sety dla drużyny Baryczy do 17, do 15 i na przewagi 26-24. Niestety porażka w wyjazdowym meczu w Aleksandrowie Łódzkim z tamtejszym Libero Gwarantem siatkarek rezerw Netlandu MKS-u, czyli dokładnie 7 LO SMS Amber MKS Kalisz. Przegrały Kaliszanki młode 1-3. Pierwszy set wygrany przez ekipę gospodyń z Aleksandrowa 25-21. Seta numer 2 wygrały Kaliszanki do 22, ale partia numer 3 i 4 do 14 i do 16 dla drużyny Libero. W innych meczach bez udziału wielkopolskich drużyn TPS Bialskie Podlaski wygrał z SMS-em Ostrów Łaskowią Łask 3-1. Rezerwy łódzkiego klubu sportowego przegrały z MOS-em Wola AZS-em Warszawa 1-3, a drużyna o dźwięcznej nazwie Wolnej Kobyłka pokonała drużynę o nie mniej dźwięcznej nazwie Krótka Mysiadło 3-0.
Z bogatego zestawu występów wielkopolskich drużyn na parkietach drugiej ligi siatkarzy wybraliśmy tym razem derbowe starcie Enea Energetyka Poznań z ekipą Chris Home Września, ale ten mecz lokalnych rywali nie przyniósł zbyt wielu emocji. Był on w zasadzie tylko w pierwszym secie wygranym przez Energetyka 26-24. Później wyższość gospodarzy już nie podlegała dyskusji. Zwyciężali w kolejnych odsłonach do 21 i do 18. Najbardziej wartościowym graczem tego spotkania wybrany został libero Energetyka Mateusz Sawerwajn.
W pierwszym secie przeciwnik postawił nam troszeczkę mocniejsze warunki, ale fajne zmiany zrobiliśmy, udało nam się gdzieś ustrzelić ich w przyjęciu. Tego seta koniec końców wygraliśmy. No i drugi, faktycznie ten trzeci set, to już raczej dominowaliśmy rywala w każdym aspekcie, co nam dało w miarę szybką i spokojną, oprócz tego pierwszego seta, wygraną.
Byliście faworytem, faworyt nie zawiódł, cały czas ta druga pozycja w tabeli. Był taki moment jeszcze niedawno, kiedy przez chwilę mogliście cieszyć się z pozycji lidera, ale Żychlin cały czas trochę wyżej jest.
Tak, no Żychlin to jest, no jakby nie patrzeć, też bardzo mocny rywal tutaj w drugiej lidze. No my niestety ostatnio przegraliśmy ten mecz w Wilczynie bez punktów, także no tak się złożyło, że Żychlin prowadzi.
Cztery serie do zakończenia, utrzymanie tej drugiej pozycji waszym celem, czy jednak mimo wszystko na ten Żychlin tam patrzycie?
Wiadomo, nie można mieć celu utrzymać pozycję, tylko trzeba mieć celem walczyć o wyższą pozycję, więc czego się trzymajmy i my będziemy cały czas starali się piąć w górę.
Marian Karlas, trener zespołu gości. Panie trenerze, nie da się ukryć, raczej jednostronne widowisko. Jak pan ocenia?
Mieliśmy szansę w pierwszym secie, niestety nie wykorzystaliśmy tej szansy. Powtarza się nasza taka słabość dziś w końcówkach. Przegraliśmy u siebie ze Słupcą taką końcówkę, teraz przegrywamy tu w Poznaniu, więc to boli. Szkoda, bo ten mecz pewnie by inaczej by się ułożył. W drugim secie jeszcze, powiedzmy, do połowy seta była równa gra, ale coraz bardziej energetyk tak by kontrolował tą grę. No i to widać było tą taką przewagę, bo obojętnie kto by nie wszedł w energetyku, to chłopcy grali dobrze. I brawo dla nich, że wykorzystali. My chcieliśmy, próbowaliśmy, ale zgasliśmy jak taki normalnie płomyczek na końcu i bez takiej wiary, bez tego no nie da się. No
rzeczywiście, ta końcówka pierwszego seta prowadziliście chyba 21-17, rywale odrobili straty, obronili piłkę setową, wygrali całego seta i później już poszło z górki im.
Tak było, no szkoda tej końcówki, na pewno ten mecz by troszeczkę inaczej, no jeszcze by trwał, prawda, bo tak to by teraz było powiedzmy 2-1 dopiero i trzeba było jeszcze rozegrać czwartego seta, no ale to już jest historia. No my mamy 3 dni ten sezon, więc staramy się to, co możemy wygrać, żeby zrobić na końcu jak najlepszy wynik. Ten środek tabeli by był idealny. No zobaczymy, jak teraz jeszcze inni, bo musimy patrzeć nie tylko na siebie, ale musimy patrzeć też, jak ci za nami grają. No, zostały 4 mecze, 2 w domu, 2 na wyjeździe. Trzeba maksa zrobić z tego. Nie ukrywam, że no, mamy ten ciężki ten sezon, ale widzieliśmy, że ten sezon będzie ciężki. Mamy mało doświadczony zespół, więc staramy się. Nie gramy źle, ale na te drużyny, które są wyżej od nas, jest to troszkę za mało.
Pamiętamy te czasy. Pan też przecież pamięta, gdy były okazje do występów na parkietach pierwszej ligi. Gdzieś ta atmosfera, cały czas tęsknota za tym wyższym szczeblem jest we wrześni?
No mamy tą tęsknotę za tym, żeby grać w pierwszej lidze, ale na razie jesteśmy w drugiej. Musimy tutaj sprzedać się jak najlepiej, abyśmy jeszcze mogli dalej grać w tej drugiej lidze, bo to też nie jest takie oczywiste, prawda? Wiadomo, że pierwsza liga odjechała finansowo daleko, więc trzeba mieć dobry budżet, żeby pierwsze tam awansować, a drugie jeszcze później nie tylko wejść i sobie grać, tylko chodzi o to, żeby po prostu tam zaistnieć.
I na razie w tej pierwszej lidze niestety bez wielkopolskiego przedstawiciela, za to sporo ich na parkietach drugiej ligi. Przypomnijmy, w derbach Enea Energetyk pokonał Chrisholm Września 3-0. Trwa inne spotkanie derbowe. Tarnowia Volleyball Tarnowo Podgórne podejmuje dzisiaj ekipę Wilków Wilczyn. 2 pierwsze sety wygrane przez zespół gospodarzy. W trwającym trzecim Tarnowia prowadzi 16-15. Co jeszcze na parkietach tej klasy rozgrywkowej? SPS Kargil Słupca przegrał z rezerwami energii Trefla Gdańsk 0-3. Olimpia Sulęcin pokonała Akademię Siatkówki Steel Ongorzów 3-0. Joker Piła wygrał także 3-0 ze Stoczniowcem Politechniką Gdańską. I wreszcie Volley Team Żychlin zwyciężył również bez straty seta zespół Elefanta Trzebiatów.
Teraz w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań będzie muzyczny relaks razem z formacją Banana Rama. Później za 2,5 minuty porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Auli Nowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tam odbyła się gala podsumowująca sezon w Automobilklubie Wielkopolskim. Rozdawano mnóstwo wyróżnień, ale to także dlatego, że właśnie w minionym sezonie 2025 we wszystkich możliwych motosportowych kategoriach, w samochodach, motocyklach, kartingach, sporcie popularnym i turystyce przedstawiciele Automobilklubu Wielkopolski zdobyli aż 161 medalowych miejsc w mistrzostwach kraju. Ale wcześniej Banana Rama. Galowe spotkanie w Auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu, prezes AW Bartosz Bieliński. Panie prezesie, po raz kolejny chyba był pan w swoim żywiole, bo rozmawialiśmy kiedyś o galach Polskiego Związku Motorowego, podczas których był pan dumny ze swoich zawodników Automobil Klubu, a teraz w roli gospodarza też mnóstwo tych wyróżnień zostało przekazanych.
Tak, to napawa optymizmem i naprawdę czuję się tutaj bardzo dobrze, bo ogrom wyróżnień tytułów naszych zawodników, czyli Automobil Klubu Wielkopolski, przyspawa o dumę. I tutaj te serce się raduje, że możemy pokazywać, możemy nagradzać i współtworzyć tą wielką motoryzacyjną rodzinę. Naprawdę to jest wielki fan. W ten sposób im podziękować za to, co oni robią na arenach i krajowych, i międzynarodowych.
Cała seria wyróżnień i podziękowań powędrowała także do pracowników Automobil Klubu Wielkopolski, którzy pracują w różnych miejscach, czy w głównej siedzibie przy ulicy Towarowej, w słynnym budynku Delta, czy na torze Poznań.
Tak, zgadza się, bo to jest taka cicha praca tych naszych pracowników po to, żeby działacze, sportowcy mogli realizować swoje pasje. Mamy możliwość funkcjonowania i rozwijania czy toru Poznań, czy też innych naszych działalności. I to dla nich wielki szacunek, wielki ukłon i podziękowania za to, że są, że pracują i że im się po prostu chce.
Damian Litwinowicz, wicemistrz Europy w rallycrossie. także nagradzany podczas Gali Automobil Klubu Wielkopolski. Teraz już o tobie rozmawialiśmy, spotykaliśmy się w studiu na antenie Polskiego Radia Poznań, choćby z audycji Sportowa Arena, to teraz zapytam cię konkretnie o sezon 2026, no bo mamy już luty, więc wszystko już powoli się rozkręca.
Plan jest na ten moment taki, że startujemy w pierwszych rundach sezonu i, że tak powiem, decydujemy dalej, czy jedziemy, czy nie. Kalendarz mamy ustalony już od dłuższego czasu. Zaczynamy w Rydze, następnie przenosimy się na Węgry, później Szwecja i dalej w Europę.
Przemysław Kaźmierczak, puchar za zdobycie mistrza Polski w wyścigach Endurance w klasie D4 2000.
Jest pan członkiem Automobil Klubu Wielkopolskiego, chyba nie od dzisiaj, prawda?
O, już naście lat, od 2009 roku, więc tych lat trochę jest. No, jakieś tam spełnienie marzeń za dzieciaka, że tak powiem, i te marzenia udaje się spełniać. W tym sezonie z Bartkiem Walkowiakiem wspólnie zdobyliśmy już w sumie trzeci tytuł razem. Poznaliśmy się też na to, że jakoś te marzenia razem spełniamy. No i zachęcam wszystkich do robienia tego, ponieważ naprawdę daje to mega, mega frajdę.
Tych kategorii, jeśli chodzi o sport samochodowy, jest całe mnóstwo. Pan w jakiej klasie?
D4 2000. To są samochody o pojemności silnika do 2 litrów.
Do 2 litrów, ale także jeśli chodzi o wyścigi Endurance, czyli wyjaśnijmy to.
Wyścigi Endurance, czyli wyścig długodystansowy, dwugodzinny. W Polsce odbywa się wyścig w formacie dwugodzinnym. Jest to wyścig, w którym może startować 2 kierowców lub 3 w jednym zespole.
Takie mistrzowskie tytuły i puchary się nie nudzą.
Nie, takie mistrzowskie się nie nudzą, a apetyt jest dalej. Już też zbliżam się do 50, ale nadal ten apetyt. Tu mogę powiedzieć, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Justyna Wybieralska, dyrektor Biura Zarządu Automobil Klubu Wielkopolski, odpowiedzialna za przygotowanie tej wspaniałej gali. Mnóstwo osób na miejscach tutaj w Auli Nowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. To zawsze taki stresik dla organizatora, żeby jak najwięcej tych mistrzów kierownicy w różnych kategoriach i w sporcie popularnym, wyścigach samochodowych, motocyklowych, kartingowych, żeby jak najwięcej ich się zjawiło. Zjawiło się sporo. Scena była najczęściej pełna, prawda? I oddech ulgi.
Dokładnie tak. No to jest takie klubowe święto, więc oczywiście bardzo zawsze liczymy na tą obecność naszych zawodników. Jest to tak naprawdę też święto i okazja do spotkania i pokazania, jak dużą działalnością zajmuje się Automobil Klub Wielkopolski, to w tych różnych sferach, bo i właśnie w sporcie, i w turystyce, i w pojazdach zabytkowych, bezpieczeństwie ruchu drogowego, więc jest tych aktywności w klubie bardzo dużo i było to dzisiaj na tej gali widać. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę z roku na rok ta gala się rozrasta, tych utytułowanych zawodników mamy coraz więcej, ta scena jest coraz pełniejsza, wiadomo też, że w niektórych dyscyplinach ten sezon sportowy tak naprawdę już się gdzieś zaczyna, co powoduje, że zawodników wtedy nie ma tutaj na naszej uroczystości, bo tak jak na przykład kartingowcy jeżdżą w tych cieplejszym klimacie, trenują we Włoszech, motocykliści również jeżdżą dzisiaj w Hiszpanii, więc ta ich nieobecność tak naprawdę uwarunkowana jest tym, że już przygotowują się do nadchodzącego sezonu.
Żeby znowu spróbować stanąć na stanie za rok.
Oczywiście tak, jak najbardziej.
Na kortach z Radiem Poznań.
Tenisowe emocje turnieju Australian Open już za nami, ale to nie oznacza, że pasjonaci tenisa nie mają się czym zajmować, bo mają. Także w Wielkopolsce Tenis Magazyn, wydanie zimowe, redaktor naczelny, wydawca Maciej Łosiak. Tym razem postanowiliśmy zerknąć do tych stron regionalnych. Trafiamy od razu na opis tenisowego Leszna, Winter Polish Open. Pewna niespodzianka, odpadnięcie szybkie Katarzyny Kawy. Za to najdalej dotarła Zuzanna Pawlikowska. Ciekawy kolejny turniej w Lesznie.
Tak, bardzo ciekawy turniej w Lesznie. Jest to największy halowy turniej w Polsce, jeśli chodzi o zimowe miesiące. Leszno Tenis Klub znowu wspaniale zorganizowało to wydarzenie razem z Polskim Związkiem Tenisowym. Tak, największą niespodzianką było odpadnięcie Katarzyny Kawy, która kilkanaście czy kilka nawet dni wcześniej tak wspaniale zaprezentowała się podczas United Cup w Sydney w Australii, gdzie reprezentacja Polski zwyciężyła w tej imprezie. I tak jak powiedziałeś, najdalej dotarła Zuzanna Pawlikowska z Białych Czerwonych, bardzo obiecująca 20-letnia tenisistka, grająca dla Górnika Bytom, która niedawno zadebiutowała w turnieju WTA 125 w Indiach, w Mumbai.
Niedaleko Leszna leży Kościan i tam też myślą o tenisie. Między innymi ostatnio pojawiła się fajna inwestycja.
Kościanie oddano do użytku bardzo ładny obiekt tenisowy, halę z dwoma kotami o nawierzchni sztuczna trawa. Także służy ona mieszkańcom Kościana i okolicznych miejscowości, gdzie już organizowane są turnieje tenisowe i gdzie wielki animator tenisa Bartosz Bramiński cały czas próbuje swoich sił i nowych projektów związanych z tenisowymi wydarzeniami.
Wertujemy te kartki tenis magazynu właśnie w tej części regionalnej i trafiamy na przykład na omówienie dosyć znanej już sprawy, że AZS Poznań to jest kuźnia tenisowych talentów. Jeśli chodzi o ten tenis młodzieżowy, to tutaj właściwie krajowy top.
Młodzieżowy, dziecięcy, ale też wśród seniorów. Tak, tutaj powstała, mówimy oczywiście o AZS-ie Poznań, powstała kolejna ciekawa grupa młodych tenisistek i tenisistów, którą prowadzi Jeremiasz Radwan. To są dzieciaki, które naprawdę mogą osiągnąć sporo, jeśli chodzi o tenis. Już osiągają w swoich kategoriach wiekowych. A warto też dodać, że w niedawno podsumowującym plebiscycie Polskiego Związku Tenisowego AZS Poznań zwyciężył w kategorii tenis 10. Także ogromne gratulacje dla szefostwa klubu, ale przede wszystkim dla trenerów i dzieciaków.
Skoro jesteśmy przy tym tenisie młodzieżowym, to powiedzmy coś o nastolatku, którym dosyć głośno w kraju. Sebastian Tejerina.
Sebastian Tejerina, Antonio Tejerina, Ignacy Tejerina.
Klan?
Klan Tejerinów, tak. Aleksandra Durska-Tejerina i Alejandro Tejerina, czyli polsko-argentyńskie małżeństwo i trzech ich synów, z czego dwóch naprawdę odnosi już poważne sukcesy i krajowe, a myślę, że Sebastian, można tutaj śmiało powiedzieć, że także międzynarodowe. Ignacy też najstarszy, też jest zdolnym sportowcem, ale myślę, że nie pójdzie w ślady rodziców, jeśli chodzi o tenis. Natomiast wracając do Sebastiana i Antonio, Sebastian to aktualny mistrz Polski do lat 16, jego młodszy brat mistrz Polski do lat 14.
To musimy jednak wyjść z Wielkopolski, żeby nie było, że w tym wydaniu tylko teksty poświęcone Wielkopolsce i wielkopolskim zawodnikom zdolnym. Temat okładkowy, ile kosztuje wychowanie mistrza? O czym to jest?
To jest o tym, ile kosztuje właśnie wychowanie...
Tanio nie jest.
Milion euro. Milion euro, jeśli chodzi od najmłodszych lat do powiedzmy 18 roku życia. To są ogromne pieniądze, ale polecam bardzo to wydanie i ten tekst, ponieważ autorami są rodzice młodego, zdolnego tenisisty Pawła Lipki. Także warto ten tekst przeczytać, bo każdy moment, okres kariery tenisowej jest opisany ze szczegółami związanymi również z kwestiami finansowymi.
Sprawa bardzo interesująca. To jeszcze tak, żeby zachęcić, jak zwykle także teksty takie sportowo, tenisowo, lifestyle'owe, spory artykuł o Dominice Cibulkowej, także o ekspertach tenisowych, którzy taki telewizyjny magazyn zrobili, Breakpoint.
Tak, Marek Furian, Dawid Celt, czyli znany dziennikarz i bardzo znany trener tenisa, kapitan reprezentacji Polski kobiet w Billie Jean King Cup. Obaj prowadzą podcast tenisowy. Myślę, że warto przeczytać, bo są to ciekawe osobowości i zapraszają bardzo interesujących gości. A co do Dominiki Cibulkowej, świetna dziewczyna. Mam nadzieję, że Dominika się nie pogniewa, jeśli powiem o niej dziewczyna, bo cały czas jest radosna, pełna energii, a autorem tego wyjątkowego i bardzo ciekawego artykułu jest Tomek Lorek, czyli ekspert Polsat Sport.
To w takim razie zachęcamy do lektury, tym bardziej, że także temu wydaniu Tenis Magazynu patronuje Radio Poznań. Zresztą można tam znaleźć stosowne na ten temat informacje. No ale żeby zaspokoić informacyjnie naszych słuchaczy, gdzie do nabycia?
Zawsze w salonach Empik w całej Polsce i w większości klubów tenisowych w naszym kraju.
Gol! To sygnał, iż w ramach audycji w Sportowym Rytmie rozpoczyna się magazyn Wielkopolskie Gole. Zanim o Wielkopolsce, jeszcze rzut oka na ostatnie dzisiejsze spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy w Katowicach, gdzie zakończyło się starcie GKS-u z łódzkim Widzewem. Ostatecznie gospodarze wygrali w tym spotkaniu 1-0. Teraz już druga liga. Tutaj na walkę o punkty wielkopolskich drużyn musimy poczekać jeszcze 2 tygodnie. Inauguracja tej części rozgrywek w 2026 roku zaplanowana dopiero na weekend 21 i 22 lutego, ale przygotowania zespołów trwają już od dłuższego czasu i oczywiście także wielkopolskie ekipy rozgrywają spotkania sparingowe. Kolejny taki weekend z meczami kontrolnymi za nami, między innymi poznańska Warta pokonała rezerwy warszawskiej Legii 3-1. KKS Kalisz wychodził na boisko dwukrotnie. Wygrał z rezerwami Wisły Płock 1-0 i przegrał z Baryczą Sułów 2-3. I wreszcie trzeci wielkopolski drugoligowiec Sokół Kleczew zagrał mecze sparingowe z rezerwami poznańskiego Lecha. Ekipa kolejorza była lepsza, wygrała 2-1. My wróćmy jeszcze do poznańskiej Warty. Stabilizacja w zespole piłkarskim, natomiast sporo zmienia się na obiekcie przy drodze dębińskiej. Niebawem pojawi się kolejna trybuna.
Piotr Komorowski, rzecznik prasowy poznańskiej Warty. Panie rzeczniku, różni kibice, różne środowiska różnie podchodziły do ogłoszonej zbiórki na trybunę przy drodze dębińskiej i okazuje się, że było nie było, ta akcja wypaliła i będą tego namacalne efekty. Zbiórka zakończona.
Tak jest, zbiórka zakończona i zbiórka zakończona sukcesem. W zasadzie sukces w ostatniej chwili, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy zaledwie aż 65% kwoty, ale olbrzymia mobilizacja naszych kibiców i naszych sympatyków, bo to nie tylko nasi kibice wkładają na zbiórkę na sam koniec. Teraz mamy 250 tysięcy na naszej zrzutce, natomiast znaleźliśmy firmę, która się dołoży, która dołoży tą kwotę, której brakuje. Będzie to firma Mixtol, to jest firma Mixtol. Tutaj dołożą nam pozostałe pieniądze i można powiedzieć dzisiaj z całą pewnością, że mamy to, nowa trybuna powstanie.
22 lutego w niedzielę będzie o 19:30 pierwszy mecz przy sztucznym świetle. Do tego czasu, rozumiem, ta trybuna powstanie.
Chcielibyśmy, ale myślę, że aż tak szybko to nie pójdzie. Jednak trochę czasu postawienie, zamówienie, wyprodukowanie i postawienie takiej trybuny trwa. Oczywiście nie wiedząc, ile będziemy mieć pieniędzy, nie zrobiliśmy jeszcze tego, musieliśmy czekać, ale niezwłocznie po teraz zakończeniu zbiórki zabierzemy się za zamawianie tego, stawianie i mam nadzieję, że jeszcze w tej rundzie faktycznie ta trybuna się materializuje przy drodze dębińskiej i można będzie z niej korzystać.
Myśli pan czasami i ludzie z zarządu o piłkarskiej pierwszej lidze, czyli o powrocie, o tym, żeby zahamować, no już pewnie się udało, ten lot w dół zielonych, a raczej znowu lekki podskok w góreczkę?
Myślimy o tym cały czas i myślę, że to tak w klubie mówimy o tym nieśmiało, bo nie chcemy zapeszać. Też ten poprzedni sezon, on nas nauczył bardzo dużo pokory, bo jego wynik był dla nas aż niespodziewany. Natomiast jesteśmy w górze tabeli, drużyna radzi sobie bardzo dobrze. Dzisiaj jesteśmy na miejscu bezpośrednio do awansu i te nadzieje, mimo że staramy się je tak powstrzymywać, to na pewno są bardzo duże. Chcemy awansować, na pewno nikt nie będzie unikał awansu, na przykład ze względów finansowych czy organizacyjnych. Natomiast jeżeli to rzeczywiście się wydarzy, to sporo pracy przed nami, bo wymogi są takie, że stadion musi mieć 2000 miejsc w pierwszej lidze i muszą być cały szereg innych warunków spełniony, przede wszystkim podgrzewana murawa. Naprawę tej instalacji już obiecał POSIR, natomiast trybuna pewnie będzie naszym zadaniem, zobaczymy, zresztą może nie, mam nadzieję, że nie będziemy musieli zbierać na kolejną, ale fakt jest taki, że 2000 miejsc to jest coś, co będziemy musieli zapewnić przy drodze miejskiej.
Przy drodze dębińskiej pierwszy mecz w 2026 roku, ten ligowy Warta rozegra ze Świtem Szczecin, to 22 lutego o 19:30. Jak będzie wyglądała inauguracja w wykonaniu innych wielkopolskich drugoligowców? KKS 1925 Kalisz podejmować będzie na własnym boisku Stal ze Stalowej Woli i wreszcie Sokół Kleczew zagra na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie. Przypomnę, inauguracja za 2 tygodnie.
W tym pytaniu audycji w Sportowym Rytmie jeszcze kilka słów o Fogo Futsal Ekstraklasie, która powróciła do walki w 18. kolejce po reprezentacyjnej kolejnej przerwie i nieudanym niestety występie po raz kolejny biało-czerwonych w turnieju finałowym Euro. W 18. kolejce przeciwne wyniki. Zacznę od tego spotkania, które zakończyło się chwilę temu w Przemyślu. Tamtejszy Eurobus, drużyna, która jest liderem tabeli, pokonała GIMA Lepszy Futsal Leszno, uwaga, aż 10-3. Do przerwy gospodarze prowadzili już 6-0, na początku drugiej połowy nawet 8-0, wtedy Siecla strzelił gola na 8-1. I końcówka, było już 10-1 i dwa ostatnie gole dla drużyny z Leszna, ale wynik i tak imponujący na korzyść gospodarzy. Eurobus Przemyśl GIMA Lepszy Futsal Leszno 10-3. Nie udało się także spotkanie przed własnymi kibicami ekipie Red Dragons Pniewy. Pniewianie przegrali u siebie z FC Toruń 3-4. Dwa gole dla drużyny Dragonsów strzelił Remigiusz Spychalski, a jednego gola GIE. W innych spotkaniach Fogo Futsal Ekstraklasy w 18. kolejce łódzki Widzew zremisował z Wymet Futsal Klub Kamienica Królewska 4-4. Piast Gliwice zwyciężył Śląskie Wrocław 6-0. Rekord Bielsko-Biała pokonał Ruch Chorzów 9-3. AZS UŚ Katowice przegrał z Futsalem Świecie 2-3. Konstak Lubawa pokonał Legię Warszawa 9-2. A mecz Dremana Opole Kompracice z BSF Bochnia został przełożony.
Zamykając magazyn Wielkopolskie Gole, mamy nadzieję, że takie padną w przyszłą niedzielę, gdy będziemy na naszej antenie relacjonować mecz przy Bułgarskiej. Wtedy w ramach już 21. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań podejmować będzie drużynę Piasta Gliwice. Jest za co się kolejarzowi rewanżować za niedawną porażkę w zaległym spotkaniu. Już teraz zapraszamy na naszą transmisję na antenie Radia Poznań w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie.
To teraz błyskawicznie zmienimy po magazynie Wielkopolskie Gole na Wielkopolskie Kosze i zaprosimy Państwa na kolejne dwie transmisje na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia, bo aż dwie w tym tygodniu. Najpierw w środę o godzinie 20 na fali 102,7 MHz bezpośrednia relacja z Warszawy z meczu Orlen Basket Ligi Kobiet pomiędzy Polonią Warszawa a Eneą AZS-em Politechniką Poznań, a później w niedzielę o godzinie 16 będziemy mieli spotkanie Enea AZS Politechnika kontra Contimax Mosir Bochnia. Ten mecz na poznańskim Piotrowie w Centrum Sportowym Politechniki. Ale dzisiaj też mamy emocje koszykarskie.
Tak jest, choć trochę w wykonaniu młodszych adeptów. 6 drużyn 13-letnich koszykarzy. 2 czeskie, 1 słowacka i 3 polskie, w tym gospodarze z Tarnowi, grało przez 3 dni w Tarnowie Podgórnym. O tym, co to były za rozgrywki, w relacji Grzegorza Hałasika.
Ma wszystko na oku, jeśli chodzi o koszykówkę w Tarnowi. Tarnowo Podgórny, trener pierwszego zespołu Rafał Urbaniak. Liga Młodzieżowa Koszykówki Europy Centralnej. To są rozgrywki, w których bierze udział ten młody zespół.
To jest bardzo dobre doświadczenie dla naszych chłopaków. Są bardzo zdolni. Chcieliśmy, żeby grali w jak największej ilości lig, żeby tych spotkań nie brakowało, bo wiadomo, że trening treningiem, ale mecz zawsze młodego gracza bardziej rozwinie. Myśleliśmy o różnych opcjach gry dla młodzieży. No, stanęło na Cejblu, ponieważ rywalizujemy z zespołami, z którymi nigdy wcześniej nie graliśmy, a wiadomo, że szkolenie w różnych miejscach w Europie i w Polsce troszeczkę się różni, także dodatkowy bodziec do rozwoju dla naszych chłopaków.
Te młodzieżowe kategorie właśnie do lat 13, 15, to tutaj można jeszcze z własnych zasobów gminnych drużynę zbudować, bo wiadomo, że im dalej w las, to się troszeczkę zawsze rozchodzi, jest trudniej.
Głównie przez to, że no, dzieciaki gdzieś tam pierwsze swoje wybory życiowe podejmują, idąc do liceum, i jeżeli nie wybiorą tej szkoły tutaj u nas w gminie na miejscu, no to wiadomo, że wiąże się to z tym, że gdzieś dojeżdżają, czy do Poznania, czy do innego dużego ośrodka, no i gdzieś tam to się rozchodzi. Myślę, że te roczniki U13, U14, U15 to są takie rzeczywiście, jak pan powiedział, no miejscowi rdzenni, jakby mieszkańcy tworzą tą drużynę.
Co można o tej drużynie powiedzieć?
Doświadczenie ma, trochę ze sobą gra, mają już za sobą sukcesy, mają za sobą wyjazdy na turnieje Radom, Praga, w nieoficjalnych mistrzostwach Polski w zeszłym roku występowali w finałach, także no, rozwijają się chłopaki, rosną, także no, tylko się cieszyć i oglądać ich. No jest troszeczkę inaczej, bo ten czas gry jest skrócony, aczkolwiek no, wielce jakby tutaj, czy pod względem przepisów, czy pod względem jakby podejścia drużyn, niczym się to nie różni, jak gra w lidze. No, tu kwestia tylko i wyłącznie odgórnie narzuconych zasad, że gra się piłką o rozmiarze 6 i 4 razy 8 minut. Reszta się nie ma żadnej zdecydowanie różnicy.
Kapitan drużyny koszykarzy Tarnowi, Tarnowo-Podgórne.
Nazywam się Jakub Czaplicki. Dołączyłem do naszego zespołu około 4 lata temu, do rocznika U10. Na początku zapowiadało się bardzo dobrze, też te pierwsze mecze poszły wszystkie po naszej myśli. I od początku nasza chemia drużynowa układała się bardzo dobrze, wszyscy się lubią, każdy jest tak samo ważny w naszej drużynie i mamy dobrą komunikację na i poza boiskiem. Na placu gry na pewno mam za zadanie wspierać drużynę i jeżeli tylko komuś coś nie wychodzi, ktoś jest załamany, po prostu muszę go wspierać i tak naprawdę każdego zadaniem jest po prostu nawzajem siebie wspierać i żeby ta chemia cały czas utrzymywała się na najwyższym poziomie. Lubię być uniwersalnym zawodnikiem, bardzo dobrze się czuję w obronie, ale lubię też wjeżdżać pod kosz siłowo i trochę też sprytu używać.
Takie rozgrywki międzynarodowe to pewnie dla was frajda.
U nas w Wielkopolsce niestety nie mamy za bardzo z kim powalczyć, bo wszystkie wyniki są wysokie dla nas. Na szczęście właśnie w tym Sejblu mamy z kim powalczyć, możemy się sprawdzić z drużynami z innych krajów i na pewno jest to też dla nas nowe przeżycie i nowe znajomości. Pierwszy turniej nie poszedł po naszej myśli, ale na szczęście dla nas przegrane mecze przegraliśmy bardzo małą ilością punktów, a wygrane znaczną ilością punktów. A drugi turniej poszedł już po naszej myśli, więc wszystko na razie się układa w miarę dobrze.
Ale we własnej hali znakomicie spisali się młodzi koszykarze. Tarnowie wygrali wszystkie spotkania. Dzisiaj m.in. za Stalem Zielona Góra wyraźnie 64-36. I uwaga, tarnowianie młodzi 13-latkowie zajmują drugie miejsce w tabeli, której sklasyfikowanych jest aż 27 drużyn z naszej części Europy Centralnej. Rozgrywki potrwają do kwietnia.
Skoro jesteśmy przy koszykówce, to jeszcze dwa wyniki. Wciąż trwa spotkanie pierwszej ligi w Lesznie, gdzie Nowimek z Polonia podejmuje SKS Starogard Gdański. Niestety wszystko wskazuje na to, że Polonia przegra, bowiem w końcówce meczu przegrywa 72-95. Zakończyło się natomiast spotkanie drugiej ligi. Kosz kompaktowy Pleszew wygrał na wyjeździe z Twierdzą Kłosko 102-70. Jeszcze rzut oka na siatkarskie rezultaty. Tarnowia Volleyball ostatecznie w derbach w drugiej ligi wygrała dzisiaj z Wilkami Wilczyn 3-0. Będziemy jeszcze na parkietach piłki ręcznej. Także o młodzieży, tym razem z różnych części Wielkopolski.
To jest właściwie standard, jeżeli chodzi o gnieźnieńską piłkę ręczną w żeńskim wydaniu. Nie ma luki pokoleniowej, jest oczywiście drużyna superligowa Enea MKS Gniezno, szefem sportowym Szkole Mistrzostwa Sportowego, a także w Szkole Prymos jest pan Robert Popek, doskonale znany szkoleniowiec, który jest takim łowcą talentów. Jak to jest z tym nowym Narybkiem? Spełnia się pan w tej roli? Jak to wygląda, jeśli chodzi o jakość młodych zawodniczek?
Ja myślę, że jak najbardziej się spełniam. Cały czas próbujemy rozbudowywać tą naszą akademię i myślę, że nam się to udaje. Przykładem drzwi otwarte, gdzie promowaliśmy naszą Szkołę Mistrzostwa Sportowego, gdzie było bardzo duże zainteresowanie i ze strony zawodniczek, i to z całej Polski, i rodziców. Mieliśmy taką krótką prezentację. Będziemy tworzyli kolejną klasę. Zakończyły rozgrywki juniorki. Wygrywając Mistrzostwo Wielkopolskie, niestety nie poszło im najlepiej w centralnych rozgrywkach. Teraz kończą się rozgrywki juniorek młodszych i młodziczek i też mamy tam apetyt, żeby gdzieś tam... Znaczy w młodziczce prowadzimy w Wielkopolsce i teraz decydujące mecze się odbywają. Tak samo jak w juniorce młodszej, myślę, że będziemy mieli drugie miejsce, także we wszystkich tych kategoriach awansujemy do rozgrywek centralnych, tam chcemy powalczyć. Ale tak jak już tutaj ileś razy wspominałem, to nasze szkolenie jest tylko... Przede wszystkim po to, żeby to trwało, że jest to proces długofalowy i chcemy ułatwić tym dziewczynom przejście z tego sportu młodzieżowego do seniorskiego, bo to jest tak naprawdę tym priorytetem naszym, także jeżeli są wyniki po drodze, to się bardzo cieszymy, ale tak naprawdę to chcemy, żeby one w przyszłości zasilały tą naszą pierwszą drużynę i żeby to miało sens i spójność w tym całym naszym działaniu.
Chyba tej spójności nie brakuje, chociażby też to, co podkreślaliście zawsze, pierwszoligowa drużyna, czyli takie dotknięcie tej seniorskiej piłki ręcznej.
Tak, to jest bardzo potrzebne. Na razie ta Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jesteśmy na poziomie pierwszej klasy, teraz będzie druga klasa powstawała. Myślę, że te dziewczyny na razie jeszcze dla nich to jest troszeczkę za wysoki poziom, ale za chwilę już tam będą się mocno ogrywały i będą łapały swoje minuty, które pozwolą im potem zupełnie inaczej przejść do sportu seniorskiego. I myślę, że to jest właściwa droga przez rozgrywki juniorskie, ale właśnie też i przez pierwszą ligę, żeby łapać to doświadczenie cenne i wskoczyć i być gotową zawodniczką, przygotowaną i na obciążenia przede wszystkim seniorskie, bo to jest też bardzo ważne.
Panie trenerze, całkiem niedawno tę pierwszą ekipę Enei MKS-u Gniezno, wtedy jeszcze pod szyldem MKS Urbis, wprowadzał pan do europejskich pucharów. Była znakomita przygoda w EHF Cup. Były wygrane na trudnej sycylijskiej ziemi, także z hiszpańską ekipą Valladolid, ale moje pytanie zmierza do czegoś innego. Żeby tak na stałe usadowić się na przykład w top 3 polskiej Superligi, absolutnie niezbędne są zawodniczki zagraniczne, bo tak to wygląda, patrząc na ekipy z Lublina, nawet z Kobierzyc.
Ja myślę, że tak, że ten rozwój nasz sportowy, naszej drużyny też dokonuje się takimi skokami. Był mocny skok, gdzie awansowaliśmy do Superligi, potem na tym jeszcze hura takim optymizmie potrafiliśmy naprawdę na nielicznym składzie i gdzieś jeszcze awansować do tych pucharów europejskich. Myślę, że potrzeba nam teraz takiej troszeczkę stabilizacji w tym wszystkim. Troszeczkę chcieliśmy zmienić, rozbudować może kadrę, może przejść też do jeszcze cięższego treningu gdzieś tam, żeby powalczyć z tymi najlepszymi zespołami. Myślę, że to jest takie mimo wszystko według mnie okres przejściowy i za chwilę to musi zaprocentować, bo naprawdę dziewczyny wykonują katorżniczą pracę i to musi przyjść efekt tego. A okres taki przejściowy jest bardzo ciężki, ale myślę, że to naprawdę zaprocentuje. A co do zawodniczek zagranicznych, to było widać po drużynie z Koszalina, jak jest zbudowana. Te zawodniczki zagraniczne robiły tą różnicę dzisiaj na boisku. My za bardzo nie chcielibyśmy iść w tym kierunku, dlatego tak bardzo pilnujemy tej naszej akademii, żeby mieć swoje zawodniczki, ale jest to trudne. Jest to trudne i mimo wszystko, tak jak mamy naszą maskotką pszczoła i chcemy się skupić na tej naszej naprawdę takiej pracy u podstaw i mieć swoje zawodniczki, swoje wyszkolone i tą drogą chcemy iść, a że to jest droga trudniejsza, to my zdajemy sobie z tego sprawę, ale myślę, że przyniesie efekty.
Opowiadał były trener pierwszej drużyny Enei MKS-u Gniezno, obecnie szef sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gnieźnie, pan Robert Popek. A propos piłki ręcznej w kobiecym wydaniu, na czwartym miejscu zakończona runda zasadnicza rozgrywek w Superlidze i dlatego też między innymi w naszym studiu w najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek o 19:15 przedstawiciele tego klubu będą naszymi gośćmi: prezes Arkadiusz Koronka, drugi trener Roman Solarek i jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek Magdalena Nurska. To we wtorek o 19:15. O transmisji, jak już wspominaliśmy, ale rzecz jasna w czwartek o 17:40 będzie także magazyn piłkarski Kolejorz, na który również zapraszamy.
A teraz już podsumowanie najciekawszych, najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli. Najpierw zaglądamy na zimowe igrzyska olimpijskie, które trwają we Włoszech. Najlepsza z polskich reprezentantów dzisiaj snowboardzistka Aleksandra Król-Walas, która zajęła 7 miejsce w slalomie gigancie równoległym. Tutaj triumfowała Czeszka Zuzanna Maderowa. Co poza olimpijskimi arenami, polscy tenisiści pokonali Egipt 4-0 rozegranym w Kairze meczu Pucharu Davisa. Dziś wygraną biało-czerwonym zapewnili debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały z kolei do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Dausze. Siatkarki budowlanych Łódź po raz trzeci w historii sięgnęły po Puchar Polski. W finałowym meczu rozegranym w Elblągu pokonały BKS Bielsko-Biała 3-0. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowie Astrów Wielkopolski wygrała z MTS-em Kwidzyń 30-28. Netland MKS Kalisz przegrał na wyjeździe w Głogowie z Chrobrym 25-27. W Ekstraklasie piłkarskiej Pogoń Szczecin zremisowała z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-1, Raków Częstochowa z Radomiakiem 0-0, a GKS Katowice wygrał z Łódzkim Widzewem 1-0. W Ekstraklasie futsalu zespół z Leszna uległ na wyjeździe Eurobusowi Przemyśl aż 3-10 i w zakończonym meczu pierwszej ligi koszykarzy Polonia Leszno przegrała z SKS-em Starogard Gdański 72-97.
Za tydzień 15 lutego specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie już o godziny 17:05, a to dlatego, że będzie połączone z transmisją od 17:30 meczu Lecha Poznań z Piastem Gliwice. Dzisiaj było normalnie od 18:05 niemal do 20:00. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone czas. To wydanie zrealizował Paweł Kretkowski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.